bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu. Witam Państwa, ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski, szczęść Boże.
Jesteśmy z Państwem już w nowym roku. Mamy nadzieję, że ów rok dla Państwa zaczął się pomyślnie, że Państwo zgodnie z tym, czego życzył Państwu premier naszego rządu, nie mają kaca, co jest zresztą rzeczą wskazaną w naszych rozważaniach, które będziemy próbowali podjąć, gdyż trzeźwość umysłu jest jak najbardziej tutaj na miejscu. A przypominam Państwu, że ciągle próbujemy odnaleźć się w tematyce etycznej, próbujemy zastanowić się nad działaniem człowieka, rozmawiamy o cnotach, czyli usprawnieniach naszego działania, które powodują, że nasze działanie jest działaniem dobrym, czyli zmierzającym ku osiągnięciu właściwego człowiekowi dobra. W naszej ostatniej audycji, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, rozmawialiśmy o cnocie roztropności, a dzisiaj chcielibyśmy pójść troszeczkę dalej. Liczymy na to, że Państwo będą z nami, będą Państwo z nami się komunikować. Numer telefonu do studia 25 644 65 55. Można również przesyłać nam krótkie wiadomości tekstowe, SMS-y na numer 509 056 590, opłata taka jak u danego operatora w sieci, a także można za pomocą komunikatora gadu-gadu być z nami, numer 3086 701. Proszę Państwa, zawsze towarzyszy nam muzyka na naszych rozważaniach i dzisiaj też chcielibyśmy, aby ona towarzyszyła. Często towarzyszą nam zespoły zagraniczne. Dzisiaj chciałem, żebyśmy wrócili do pewnego zespołu, który w tamtym roku obchodził 35-lecie swojego istnienia. I każdy z nas, odkąd żyje, pamięta, że zawsze grała budka suflera. Może na początek Cień Wielkiej Góry, utwór poświęcony jednemu z przyjaciół, który niestety nie przeżył wyprawy w Tatry.
Ona przychodzi chytrze, bez ostrzeżeń i życzy pękniętą liną, kamieniem zerwanym spod stóp. Spod stóp. Wszystko zaczyna się zwykle, jak każdy wspinaczki dzień. Ściana, droga pod szczyt, a potem nagle krzyk.
Sam może
wiem, co z nami walczyć tak. Ryzyko śmierć, lecz on zawsze tutaj w parze. Największa rzecz swego strachu mur obali. Odpad jest tu, lecz na sędzi pójdą dalej. Tylko czasem zamyślenie. Tylko czasem zamyślenie.
Wracamy, proszę Państwa, do naszych rozważań na temat ludzkiego działania. Mówiliśmy o cnocie roztropności. Teraz trzeba nam przejść do kolejnej cnoty, cnoty męstwa. Wydaje mi się, że dzisiejsza uroczystość jest dość bardzo, jest dość dobrą okazją ku temu, żeby o męstwie porozmawiać, bo przecież mędrcy, którzy wędrowali ze wschodu za przewodem gwiazdy, musieli wykazać się ogromną odwagą, żeby w ogóle wyruszyć taką podróż, która opierała się na troszkę niejasnych przesłankach, bo przecież no niby wyliczyli wszystko, ale jednak wyliczenia źle ich doprowadziły, zamiast do Betlejem doprowadziły ich do Jerozolimy. Musieli z jednej strony zaufać czemuś, co jest ponad nimi, ale z drugiej strony musieli też dokładnie policzyć swoje siły, swoje możliwości. Ta podróż trwała przynajmniej rok czasu, jeżeli nie więcej, bo przecież dwuletnie dzieci były zamordowane przez Heroda, więc to by wskazywało na to, że trochę musieli wędrować. Właściwie po co jest to męstwo? Co to jest to męstwo?
Może po co to tak od razu, może dojdziemy do tego, po co nam męstwo, kiedy już to męstwo jakoś spróbujemy zdefiniować. Warto więc może się zastanowić właśnie nad tym, czym ono jest. Pewnie mędrcy ze wschodu musieli cechować się różnego rodzaju cnotami, nie tylko męstwem, także roztropnością, o której mówiliśmy ostatnio. A dzisiaj nam przychodzi się zająć sprawą męstwa. Myślę, że warto chyba zacząć od tego, że będziemy mieli tutaj do czynienia z cnotą, która wiąże się z naszą uczuciowością, z porządkowaniem naszej uczuciowości. I to jest chyba rzecz, na którą przede wszystkim warto zwrócić uwagę i poczynić jeszcze raz pewien komentarz, który już parę razy czyniliśmy tutaj na antenie przy okazji naszych audycji. Mianowicie rzetelne dążenie do dobra czy też celu, jaki jest zadany człowiekowi, zakłada panowanie, umiejętność panowania w uczuciach. Jest to rzecz, która w dzisiejszych czasach jest w jakimś kompletnym chaosie, mam wrażenie, w wychowawczym, w jakimś takim w przekazie medialnym. Nie mamy jednoznacznie powiedziane tego, że uczucia nasze są czymś, nad czym mamy panować. Że jakkolwiek, mówiliśmy o tym kiedyś, uczucia pojawiają się w nas spontanicznie, i są naturalną nam reakcją na rzeczywistość, to jak gdyby nie zamyka naszego panowania czy naszego reagowania na istniejący cały świat. Gdybyśmy zatrzymali się tylko i wyłącznie na naszej uczuciowej reakcji na świat, w konsekwencji mielibyśmy dramatycznie strasznego człowieka. Człowiek, który idzie za uczuciami, co bardzo często, zwłaszcza poddaje się ludziom młodym. Jest to, nie wiem, przekaz mnóstwa seriali brazylijskich i innych, peruwiańskich, czy jakiegoś innego ambitnego kina boliwijskiego. Przekaz ten właśnie, polegaj na uczuciach, zaufaj swoim uczuciom, zawierz uczuciom. No więc właśnie, reaguj uczuciowo. Proszę sobie wyobrazić świat, w którym ludzie nie panowaliby nad swoimi uczuciami albo poddawaliby się uczuciom. Każdy gniew, każda złość, każda uczuciowa miłość, które to uczucia z siłą rzeczy, z założenia są ślepe, każde to miałoby być zrealizowane w każdej sytuacji. Wyobraźmy sobie świat, w którym nie powściągamy naszych uczuć. Świat, w którym nie panujemy nad naszymi uczuciami. Jest to świat straszny w konsekwencji.
Ale równie straszny jest może być świat wtedy, kiedy wydawać, bo bądźmy szczerzy, mówisz o panowaniu nad swoimi uczuciami. Z jednej strony ktoś może postawić tutaj zarzut, że tu chodzi o pewne wyrachowanie, co nie uznalibyśmy chyba za dobrą cechę człowieka, że jest wyrachowane. Potrafi we wszystkim odkrywać tylko i wyłącznie pewną korzyść materialną. Załóżmy, czy to, co może zdobyć dla siebie, egoizm swój kształtować. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, płatni zabójcy bardzo dobrze potrafią opanować swoje uczucia, emocje i doprowadzić do końca swoją grę. Też nie powiem o nich, że są dobrzy.
Dlatego właśnie powiedziałem na samym początku, panowanie nad uczuciami ma swój cel. Tym celem nie jest po prostu likwidacja uczuć. To jest niemożliwe. Nie jest celem nie jest posiadanie tylko jednego typu uczuć. Za chwilę to spróbujemy sobie przedstawić przy okazji właśnie męstwa. Ale właśnie umiejętność kierowania uczuciami w tym, aby dzięki uczuciom, czy poprzez te uczucia, w odpowiedni sposób ukierunkowane, abyśmy osiągali nasze własne cele. Te cele, które są nam, można powiedzieć, właśnie zadane. To dobro, które mamy zrealizować, prawda? I do tego, żeby zrealizować to dobro, potrzebne nam jest kierowanie uczuciami. Nie ich likwidacja, bo jest niemożliwe. Nie ich stymulowanie w ten sposób, żeby jedne wygrywać kosztem drugich, ale znalezienie takiej drogi, takiego sposobu ich wykorzystania, żeby osiągnąć te cele, które są celami człowieka.
Ale ktoś w tym momencie postawi bardzo prosty zarzut. Zabierasz człowiekowi smak życia.
Nie wiem, czy zabieram człowiekowi smak życia. To są, dla mnie to są frazesy.
No tak, ale ten frazes jest spotykany bardzo często dzisiaj.
Jak to zabieram człowiekowi smak życia? Na czym ten smak życia ma polegać? No, na tym, że jak ktoś mnie zdenerwuje, to mam go wygrzmocić, to jest ten smak życia? To wtedy czy mam smak
niekoniecznie,
życia?
Niekoniecznie, ale na przykład kwestia...
A potem, nie wiem, siedzieć w więzieniu 20 lat za pobicie...
Związana chociażby z sytuacją przeżycia erotycznego, załóżmy. Kwestia związana ze zdobyciem pozycji społecznej. Kwestia związana z przeżywaniem, egoistycznym przeżywaniem chociażby zdobywania dóbr materialnych. Dlaczego to mam nad tym panować?
To wszystko jest właśnie dla ludzi. No to żadna z tych rzeczy nie wyklucza panowania nad uczuciami. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, dopiero wtedy można posmakować naprawdę. Posmakować tego, o czym mówisz. Różnego rodzaju dóbr, nawet tych doczesnych, nawet tych związanych z tym światem, tylko i wyłącznie z tym światem, dopiero wtedy właśnie, kiedy nasze uczucia nie targają nami to w lewo, to w prawo.
Ale już mamy głos naszego słuchacza, czy słuchaczki, już serdecznie pozdrawiamy. No dobrze, ale dojrzała miłość zaczyna się od uczucia miłości. Bez uczucia nic się nie urodzi. Jakby ktoś zapowiedział na to?
Nie wiem, co to znaczy dojrzała miłość. Najpierw trzeba byłoby może to spróbować zdefiniować, a poza tym ja nie wiem, o jakiego typu miłość chodzi, bo nie wszystkie miłości zaczynają się od uczuć. No trudno mi powiedzieć, jakie uczucie ma mnie skłonić na przykład do tego, jakimi uczuciami miałbym się kierować wtedy, czy gdzie to uczucie miało być początkiem, gdy chodzi mi na przykład o miłość do wiedzy. prawda? Jako miłość chodzi. Są uczucia, są nasze akty, działania, które akty miłości także, które oczywiście, że zaczynają się od uczuć. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że znowu, jeszcze raz powtarzam, jesteśmy w tym temacie, w temacie uczuć, ogromnie uzależnieni od przekazu medialnego, który jest, przepraszam za określenie, bełkotliwy. To jest bardzo bełkotliwy przekaz mediów, które nam pokazują właśnie uczucia przede wszystkim jako, ja wiem, bardziej tutaj przy miłości jako właśnie koniecznie sprawa, która musi się rozpoczynać od jakiegoś zauroczenia. Ja wiem, jak to nazwać. Cóż miało być, w jakim znaczeniu uczucie miłości miało być na początku miłości? Ono może być, oczywiście, to jedno drugiemu nie przeczy.
No i trzeba by było jednak mimo wszystko doprowadzić do pewnego rozgraniczenia pomiędzy tym, co nazywamy uczuciem miłości, a ma w sobie pewne zauroczenie, fascynację związaną z pięknem na przykład, albo z czymś innym, a jednak miłością, która...
No postawmy sprawę jasno, krótko. Miłość erotyczna, to znaczy miłość między mężczyzną a kobietą, ona jako bardzo integralny czynnik, jako element bardzo integralny wchodzi w grę. Zarówno jakieś uczucie miłości, uczucie
upodobania
sobie w drugim człowieku, jak i pożądanie także. Prawda? To są rzeczy, które i nawet powiedziałbym bardzo wegetatywne obszary człowieka wchodzą w grę tutaj w miłość erotyczną. Prawda? To się wszystko razem ze sobą komponuje. I teraz oczywiście byłoby rzeczą złą, gdybyśmy w naszej miłości erotycznej zatrzymali się zarówno na pożądaniu, jak gdybyśmy zatrzymali się tylko i wyłącznie na sferze upodobania w drugim, prawda, takiego, ja wiem, no, estetycznego, czy jakby to erotyczno-estetycznego upodobania w drugiej osobie, prawda? Ono się prawdopodobnie przy erotycznej miłości musi od tego zacząć. Natomiast to nie jest jedyny rodzaj miłości, więc sprecyzujmy, o jaką miłość nam chodzi, gdy mówimy o tym, że od uczucia musi się miłość zacząć. Nie musi, moim zdaniem.
Pozdrawia nas pani Regina, dziękuję serdecznie. Tutaj przekazuję, że bardzo ciekawe zdanie usłyszałem na temat uczuć. Dziękuję, pozdrawiam Regina. Cieszymy się, mam nadzieję, że jest to dobra wiadomość dla nas. Tutaj ja bym jednak zwrócił uwagę na jeszcze jedną ważną, bardzo ważną rzecz, nawet jeżeli mówimy o tym uczuciu, o tym zauroczeniu, czy chodzi o kwestię przeżywania miłości erotycznej w małżeństwie, ona też jest powściągana w którymś momencie, chociażby kwestia promowana przez Kościół, ale także i mimo wszystko przez pewnych kolegów rozumiejących naturę człowieka, biologię człowieka, chociażby kwestia naturalnych metod regulacji poczęć. Ona się opiera na tym, że w którymś momencie muszę powściągnąć upodobanie,
bardziej może pożądanie,
pożądanie bo... swoje erotyczne, prawda? Na rzecz tego, co jest większym dobrem w tym momencie, i to pokazuje, że nad tym można zapanować. To nie jest tak, że to jest...
Tak, to znaczy, no tutaj akurat powiedziałbym tak, uczucia pewnie miałyby też nawet dosyć duże znaczenie w powściągiwaniu samej pożądliwości, prawda? Mhm. Tutaj akurat bym szukał pomocy w uczuciach, prawda? Żeby przez czułość czy innego tego rodzaju uczucia, czy rekompensować, czy jakoś dopełniać,
czy
przezwyciężać,
prawda?
To jest
drugi etap, czyli na tej zasadzie wiem, że nie możemy w danym momencie współżyć, dlatego rekompensujemy inną formą uczucia. Tylko że element woźnicy jest gdzie indziej troszeczkę.
A no to rzeczywiście, że no to do tego właśnie mniej więcej zmierzamy, prawda? Tu się z tobą absolutnie zgadzam i to próbuję jakoś może niezdarnie trochę wyrazić, że w gruncie rzeczy no cokolwiek byśmy rozpoczęli, cokolwiek, jakiekolwiek działania, które mają rzetelnie nas zaprowadzić do dobra, w najszerszym tego słowa znaczeniu, będziemy musieli zawsze odnieść jakoś ostatecznie do naszej sfery ducha.
Dokładnie.
Która ma być panującą. Założenie nasze, które przyjęliśmy, rozważając cnoty, jest takie. Sfera ducha ma być panującą sferą w człowieku. Sfera rozumności, sfera wolności, woli opartej o tę rozumność, ma być panującą w człowieku. Problemy w człowieku zjawiają się wtedy, kiedy zostaje ta sfera w jakiś sposób zachwiana. Ktoś gdzieś chyba mądrze nawet powiedział, że grzech nie dotyczy w zasadzie rozumu. Gdybyśmy byli czystym rozumem, to byśmy nie grzeszyli. Może nie jest to do końca precyzyjnie i dobrze powiedziane, prawda? Bo diabeł też jest czystym rozumem, powiedzmy, a jednak grzeszy, i to intensywnie, można by powiedzieć, dramatycznie. Ale nasze grzechy rzeczywiście w znacznej mierze pochodzą właśnie od tego braku równowagi, czy braku prymatu naszej sfery duchowej nad innymi elementami naszego życia.
Wiem, co jest dobre i ja próbuję, to jednak wybieram...
Ale czegoś mi brakuje, prawda? Gdzieś jakieś właśnie emocje, gdzieś jakieś gniewy, jakieś inne tego rodzaju rzeczy powodują, że no właśnie, nie bardzo potrafię to zrealizować. A więc jakieś zachwianie naszego panowania naszego rozumu lub też zachwianie panowania naszej woli, która może być słaba.
Wróćmy do męstwa, bo troszkę nam czas ucieka, ale no, przyznam się, że momentami faktycznie mam wrażenie, że dzisiaj męstwo jest troszeczkę inaczej pojmowane niż zostało tutaj zasygnalizowane. Bądźmy szczerzy, to co dzieje się chociażby na naszych ulicach, kiedy silniki samochodów są próbowane do granic możliwości. Młodzi ludzie, którzy giną w wypadkach, różnego rodzaju ustawki, bójki. No, taki młody człowiek czuje się bardzo mężny, kiedy może pokazać swoją siłę. Czy to jest męstwo? A drugie pytanie, które od razu zadam, żeby potem nie wchodzić. Bo mówiłeś o tym, że to trochę będzie powiązane z tym, że sfera ducha panuje nad sferą cielesną. Czy chcieć to móc?
Może nie tyle panuje nad sferą cielesną. Nie lubię, powiem szczerze, takich dualistycznych rozróżnień. Bo
jest panującą.
Jest nad człowiekiem, panuje nie nad cielesnością. Dokładnie. Powiedzmy sobie tak już tak po platońsku tej sprawy nie stawiajmy, bo wplączemy
się
w jakieś poważne tarapaty.
Mistrza sfera, zostawmy na boku.
Tak jest. Sfera ducha jest dominująca. W sferze ducha mamy dać pierwszeństwo w naszym działaniu, w naszych ocenach, w naszych decyzjach i tak dalej, i tak dalej. A to, o czym mówisz, czyli to, co by można nazwać, bo spróbujmy sobie przedstawić to w pewnej siatce pojęć. Postawmy pewne pojęcia, popatrzmy. Czy męstwo to jest to samo, co brawura? Zapytajmy, co to jest śmiałość? Czy śmiałość to jest męstwo? Czy brawura to jest męstwo? Dokonajmy pewnych rozróżnień, prawda? Kiedy mamy do czynienia rzeczywiście z męstwem? Czy na przykład wtedy, kiedy wskutek gniewu, jakiegoś rozgniewania się, wykonam jakiś czyn, który rzeczywiście będzie wymagał, czy wymaga jakiegoś wielkiego samozaparcia, czy wtedy już mogę mówić o tym, że jest to czyn mężny? Już nawet nie mówię o sytuacji brawury, która dość ewidentnie wydaje się brakiem męstwa w gruncie rzeczy, bo zwróć uwagę, że jakby tak poskrobać pewnie, przepraszam za takie trochę psychologizowanie, ale jakby tak poskrobać tych mężnych ludzi, którzy nam prezentują właśnie, nie wiem,
kompleksów.
Raczej powiedziałbym, że to nie tyle jest męstwo faktyczne, tylko jak gdyby udowadnianie sobie tego, że coś potrafię, czyli jak gdyby w gruncie rzeczy gdzieś na dnie stoi właśnie brak męstwa, o którym za chwilę, czy pewna cnota, czy brak pewnej cnoty pokrewnej męstwu, który przejawiać się będzie właśnie w takiej miałkości, w takiej miękkości, w takim strachu przed samym sobą. Ja się siebie boję. Ja nie wiem,
Udowodnić.
Ja muszę sobie udowodnić, sobie przede wszystkim, nie innym, prawda? Ja muszę sobie udowodnić, że się nie łamię, prawda? Pamiętamy taką bajkę o słoniu Dominiku, kiedy złoczyńcy do niego przyszli, chodziło o to, żeby słonia uśpić, no i podali mu tabletki, mówiąc mu, łamiesz się, prawda? Na co Dominik właśnie po to, żeby udowodnić, że on się wcale nie łamie, powiedział, że wcale się nie łamie i zjadł te tabletki, prawda? Po czym zasnął snem kamiennym, prawda? A więc tego w żadnym wypadku nie można kojarzyć ze męstwem. To nie ma nic wspólnego z męstwem, to nie jest męstwo. Zwróćmy uwagę na różnicę między męstwem a odwagą także. Prawda? Odwaga, męstwo jest czymś więcej niż odwagą. Prawda? Mówimy na przykład czasem, że ktoś ma, nie wiem, lwią odwagę, ale nie ma lwiego męstwa, prawda? Lwia odwaga zwiąże się raczej właśnie z taką sytuacją, w której człowiek potrafi, ma trochę taką, jak można powiedzieć, nierównowagę emocjonalną. To znaczy jest w nim nadmiar śmiałości, a trochę za mało strachu. Prawda? Bo męstwo pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia ze sferą uczucie, które są napięte między strachem z jednej strony, a śmiałością z drugiej strony. Prawda? Jeśli oddamy się strachowi, istnieje niebezpieczeństwo tchórzostwa. Jeśli oddamy się śmiałości zanadto, istnieje niebezpieczeństwo brawury czy też zuchwalstwa. Prawda? Wtedy stajemy się zuchwali. To nie jest, żadna z tych postaw to nie jest męstwo. Powiedzieliśmy, gdy Arystoteles mówił o cnotach, tak zwanych cnotach etycznych, zawsze szukał, czy pokazywał, że ten złoty środek, prawda, musi gdzieś tutaj funkcjonować, że o ten złoty środek chodzi. Tak samo jest i w męstwie. My musimy odnaleźć złoty środek. Złoty środek, który będzie polegał na tym, że będę umiał, nie tyle nie miał strachu, bo znowu, jeżeli ktoś nie odczuwa strachu, to nie mogę o nim powiedzieć, że jest mężny. To coś niedobrze z jego uczuciami jest. To wcale nie jest dobrze, jeśli człowiek nie odczuwa strachu. Dlatego, że to znaczyłoby, że ten człowiek jakoś ma jakieś resentymenty, coś ma nierozwinięte życie uczuciowe. Prawda? Jeżeli nie widzi strachu, strach jest czymś naturalnym, reakcją na niebezpieczeństwo. Jeżeli człowiek nie boi się, to znaczy, że czegoś nie wie prawdopodobnie, albo coś ma nie w porządku z uczuciami.
Za chwilę, proszę Państwa, wrócimy. Pozdrawiamy Elę, która przysłała nam wiadomość. Również na to pytanie jej odpowiemy. A teraz fragment Budki Suflera. No i bardzo ciekawe słowa w kontekście naszej rozmowy. Nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z Kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd, już po tobie. Tylko pierwsze słowa są troszkę porażające. Nie wiesz nigdy, kobiecie.
Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z Kretesem. Rozumiesz swój błąd, lepo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Dobrze pojmiesz swój błąd.
światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz?
Czarno na białym.
Witam Państwa po tej krótkiej przerwie. Otrzymaliśmy dwie wiadomości właśnie od Eli, która z nami się połączyła. Męstwo, a raczej rycerstwo, powiedziałem, jest w obecnym świecie na wymarciu, niestety. A druga wiadomość przyszła do nas SMS-em, iż męstwo jest odwaga wyznawania wiary w Boga, zwłaszcza gdy jest się prześladowanym. Duże rozpięcie tego rozumienia.
Tak, trzeba będzie pewnie nam troszkę porządkować pojęcia, bo z męstwa wynikają też pewne dalsze cnoty z nim powiązane. O tym za chwilę, żebyśmy najpierw zaczęli od pewnego porządku. Oczywiście męstwo jest potrzebne do wyznawania wiary, niewątpliwie. Zresztą tym bardziej, że Jezus zapowiedział, akurat jeśli chodzi o naukę Jezusa, Jezus zapowiedział, że będziemy prześladowani. W związku z tym, jak gdyby męstwo jest zakładane w chrześcijaństwie, prawda? Więc, że będziemy mieli odwagę. Ale to nie ogranicza się tylko do kwestii wiary. Wręcz nawet my dziś w naszych rozważaniach troszkę od problemu wiary samej abstrahujemy. Na ile tylko to jest możliwe. I dlatego właśnie nie ograniczałbym sprawy męstwa tylko i wyłącznie do śmiałości czy odwagi w wyznawaniu. Raczej nie. Powiedziałbym, że mamy tutaj związek z, jeszcze raz powtarzam, z pewną powściągliwością naszych uczuć, umiejętnością powściągania naszych uczuć, przy czym chodzi przede wszystkim o uczucia związane ze strachem i uczucia związane ze śmiałością.
Czyli ustalmy, czym jest strach?
Strach jest brakiem wytrwałości, czy reakcją naszą, emocjonalną reakcją naszą na niebezpieczeństwo, na jakieś zagrożenie, na coś, co może nam odebrać coś, co jest dla nas ważne. Może to być nawet strach przed utratą czegoś przyjemnego. On może mieć różne, jak wiemy, może mieć różne rozmiary, ten strach, prawda? Wiąże się on jednak z reakcją naszą na niebezpieczeństwo, na zło, które, czy jakieś zagrożenie, które się gdzieś tam jakoś pojawia.
Czyli innymi słowy, ja widząc niebezpieczeństwo, wycofuję się, nawet mając świadomość tego, że tracę jakieś dobro.
Strach nie musi być jeszcze wycofaniem się. Wycofaniem się jest już tchórzostwo. Prawda? Strach jest znowu reakcją, spontaniczną reakcją na to, że coś złego czy coś zagrażającego się mi się pojawia. Natomiast śmiałość to jest sytuacja przeciwna, prawda? Sytuacja, w której niejako rzucam się z wielką zapalczywością na to niebezpieczeństwo. W zlikwidowaniu tego niebezpieczeństwa. Męstwo, jeszcze raz powtarzam, leży gdzieś pomiędzy.
Czyli gdzieś jest porządkiem rozważenia nawet sił pewnych swoich.
Tak jest. I wszystko będzie zależeć od tego. Nie podamy Państwu żadnej definicji. Ile ma być śmiałości, a ile ma być strachu w męstwie. Nie podamy czegoś takiego. Pewnie, że męstwo będzie leżało gdzieś bliżej śmiałości niż strachu, prawda? Niemniej jednak nie polega to na tym, że strachu nie będziemy odczuwali. Podobnie jak mężny człowiek nie będzie takim, który pozbawi się zupełnie śmiałości. Wręcz przeciwnie, śmiałość jest tutaj potrzebna. Tylko chodzi o to, żeby nie pomylić męstwa właśnie z taką brawurą, która wynika właśnie z tego, że nie odczuwamy strachu, albo ten strach został niewspółmiernie zdominowany, bo brawura, czy wynikająca ze śmiałości, czy jakaś taka zuchwałość, ona będzie próbowaniem nas, czy nadstawianiem naszego karku dla dóbr niewspółmiernych. To znaczy ryzykowaniem wiele dla w gruncie rzeczy niewielkiej sprawy. Na tym polega cały problem, prawda? Wymierzenia, na ile mogę sobie pozwolić na ryzyko, wymierzenia na ile i w jaki sposób postępować w każdej sytuacji, w sytuacji zagrożenia, prawda? Co mam ochronić przede wszystkim w sytuacji zagrożenia? Co jest zagrożone? Bo brawura czy ta zuchwałość będzie właśnie polegała na tym, że będziemy bardzo poważne często dobra ryzykowali dla w sumie czegoś, co jest niewspółmiernym dobrem. I na tym będzie polegał cały problem. Cały problem brawury, prawda? W której nie będzie rzecz polegała na swoistym powściąganiu naszej śmiałości w takim wypadku. Bo musimy powściągać naszą śmiałość wszędzie tam, gdzie nie warto jest aż tak zaangażować w siebie. Dobro, o które chodzi, nie jest warte tego, żebyśmy aż tyle oddawali.
Mhm. Czyli to też będzie forma pewnego zrezygnowania w którymś momencie z czegoś.
Tak.
Ze względu na to, że to nie jest akurat warte tego, żebym ja zaangażował swoje siły na taką miarę. Innymi słowy, umiejętność dokonania pewnego wyboru.
Dlatego widzimy, że męstwo nie może się pojawić w sferze uczuć. Ono ma być panowaniem nad uczuciami. Ono się nie pojawia w sferze uczuć, bo uczucia tutaj zawsze działają ślepo. Natomiast moje panowanie polega na swoistym rozeznaniu. Na swoistym rozstrzygnięciu. I dlatego nie ma jednej recepty, gdzie, ile ma być męstwa, śmiałości, ile tchórzostwa, ile strachu, prawda, w nas, bo to wszystko zależy od naszego uposażenia emocjonalnego, od naszego temperamentu. No,
ta rycerskość, która nam się pojawiła.
Ja myślę, że do rycerskości byśmy może doszli wtedy, kiedy zajmiemy się sprawą pochodnych cnót. Bo to będzie pewna pochodna cnota, wielkoduszność, wspaniałomyślność, którą możemy też nazwać rycerskością. Za chwileczkę może, jeszcze cierpliwości odrobinę.
Dobrze, to już mniej więcej wyczuliśmy pewien moment, jeżeli chodzi o kwestię męstwa. Jest to kwestia zapanowania nad naszym uczuciem strachu, bądź ewentualnie strachu, który może się przejawiać także w brawurze. Bo to też jest forma pewnego strachu, który każe mi wytoczyć wielkie działa przeciwko pchle.
Tak, czy też w ogóle zagłuszyć w sobie ten strach właśnie takim bezwzględnym rzuceniem się na niebezpieczeństwo, takim bezmyślnym rzuceniem się na niebezpieczeństwo, prawda? Ma to związek z całą sferą, którą tradycja antropologiczna, etyczna nazywała sferą gniewliwą w człowieku. To znaczy z taką sferą, która... Bo gniew sam w sobie nie jest automatycznie czymś złym. Gniew sam w sobie może stać się złym wtedy, kiedy właśnie nie jest w odpowiedni sposób kierowany. Do tego, żeby był mężny, potrzeba mi takiego emocjonalnego zaangażowania. To moje męstwo nie polega na tym, że ja właściwie nie odczuwam żadnych emocji i nic, prawda? I właśnie moje męstwo polega na tym, że robię to z całym emocjonalnym uposażeniem, prawda? Gotowy jestem na to, ale jednocześnie jest tutaj moje panowanie nad tym.
No i tu pojawił się pewien problem, który musimy jednak mimo wszystko wyjaśnić. Bo nasza słuchaczka, która zadała pytanie właśnie odnośnie męstwa związanego z wyznawaniem wiary, przesłała nam następującego SMS-a, ponieważ wcześniej już nas poinformowała, że dowiedziała się o męstwie dzisiaj na religii. I teraz powstała inna rzecz. Czyli, że ksiądz tłumacząc nam na religii o tym męstwie mylił się, już się pogubiłam. Wydaje mi się, że nie. To nie dlatego, że my musimy pewne poziomy wyłapać. Męstwo realizuje się także w sferze wyznawania wiary.
Także, to jako byśmy nie twierdzili, że nie jest wyznawaniem wiary, tylko męstwo jest szerszym pojęciem. Dokładnie. Nie odnosi się tylko do wyznawania wiary, a słuchaczce, która ma na przykład problem, to mogę to uzmysłowić na bardzo konkretnych przykładach. Wtedy, kiedy droga słuchaczko, nie wiem w jakim jesteś w tym momencie, jeżeli mówisz o lekcji religii, to rozumiem, że jesteś na poziomie szkoły średniej, przynajmniej, no to rozumiem z tego to, że na przykład męstwem w twoim wypadku będzie przysiąście do matematyki, nie wiem, może jej nie lubisz, przysiąście do matematyki kosztem dyskoteki. To jest męstwo. To nie potrzeba, to nie jest męstwo, to nie jest sprawa wyznawania wiary, ale tak samo męstwo. bo trzeba być mężnym, żeby zdawać sobie sprawę, jakie są moje cele. To po pierwsze. Po drugie, żeby właśnie umieć opanować to, co jest... Umieć opanować to, co jest w nas różnego rodzaju pragnieniami, umieć opanować to, co właśnie nie zawsze zgadza się z naszymi celami, a czasami w nas pojawia się jako natręctwo, pożądanie, moc, coś takiego, co jest naszą ogromną siłą, co wewnątrz gdzieś jest jakąś ogromną siłą. A więc męstwem będzie także to, gdy wytrwasz przy swoich postanowieniach, mimo tego, że będziesz zdawała sobie z tego sprawę, na przykład, że, nie wiem, nie spotkasz się ze swoim znajomym w czasie dyskoteki.
Nasza słuchaczka przesłała przed chwilą informację, że ma 17 lat. Czyli wniosek z tego, że pierwsza klasa szkoły licealnej, więc ksiądz bardzo pięknie trafił. Natomiast wracając do całości. Tak, bo chodziło mi o to, żebyśmy wyczuli poziom. Męstwo realizuje się także w dziedzinie wiary, ale nie tylko w dziedzinie wiary. Bo dlatego, że my rozmawiamy o pewnej cnocie, która jest uposażeniem człowieka. Człowieka, który nie tylko postępuje dobrze albo źle w sprawach związanych z odniesieniem do Pana Boga, ale również postępuje dobrze lub źle, na przykład w odniesieniu do przedmiotów martwych, znajdujących się kotka na drodze żywego, niestety. I to jest też, tutaj musimy pewne rzeczy rozróżnić. Dobrze, proszę księdza, więc tak, jesteśmy już w tym momencie, jeżeli chodzi o kwestię męstwa, znaleźliśmy się w tym momencie, że wiemy, że jest to pewien złoty środek pomiędzy śmiałością a strachem. I z tego by wynikało, że odwrotnością, czyli wadą, która jest przeciwna męstwu, to będzie z jednej strony brawura, a z drugiej strony będzie tchórzostwo. Pytanie jest proste. Dlaczego nam to nie jest dane od razu?
No nie wiem, czy to jest proste pytanie. Ja bardzo proszę o jakieś pytania pomocnicze, bo dlaczego miałoby to nam być dane od razu? W jakim znaczeniu miałoby to nam być dane
od razu?
W sensie,
że możemy się z tym urodzić. Na przykład człowiek będzie mężny już od urodzenia.
No to już chyba do tego...
W kołysce tam... łeb urwał hydrze.
No tak, ale właśnie nie wiem, czy taki, co robię chydrze łby w kołysce, jest już od razu mężny. Mhm. Czy to właśnie coś nie ma z uczuciami tutaj nie w porządku, prawda? Bo jak już wspomnieliśmy, męstwo nie polega na braku strachu. Nie w tym rzecz, prawda? Nie polega też na jakiejś właśnie nadmiernej brawurze, nadmiernej śmiałości. To jak gdyby troszkę inne pytanie. No to jest pytanie o człowieka całego, kondycjo humana, prawda?
Czyli, że jesteśmy bytem spotencjalizowanym, rozwijającym się dobrze, wiem.
Tak.
Pytanie, jak rozwinąć męstwo?
No może ksiądz ma jakieś pomysły na to, jak rozwinąć męstwo, bo ja się nad tym zastanawiam. Powiedziałam, na pewno nie damy Państwu recepty, dlatego że każdy z nas, Arystoteles o tym kiedyś powiedział bardzo mądrze, że są to cnoty, które mogą się tylko dopiero w nas pojawić wskutek ćwiczenia. Każdy z nas musi znaleźć ten swój środek. Dla jednego będzie to trochę więcej. Będzie potrzebował więcej brawury, więc może nie brawury, tylko tej śmiałości. Dla innych właśnie będzie chodziło o większe powściągnięcie śmiałości, bo zbyt wiele z nich śmiałości, temperament, czyli nasze uposażenie emocjonalne, nam to pokazuje. Są ludzie raczej płochliwi, prawda, którzy gdzieś tam być może nie mają zbyt wysokiego mniemania o sobie, to tym trzeba było powiedzieć, męstwo twoje będzie polegało na przezwyciężeniu tego strachu. Prawda? Z tego, kim ty jesteś, jaką osobą jesteś, prawda? A komuś, którego śmiałość będzie powodowała, że będzie się on przechylał wręcz ku pewnej zuchwałości, czy nawet zarozumiałości, prawda? Trzeba by powiedzieć, no, powściągnij swoją śmiałość, prawda? Bo to nie jest mężne, to co będziesz robić, to cię nie będzie prowadziło do dobra prawdziwego, prawda? Ta twoja nadmierna śmiałość będzie cię prowadziła raczej właśnie do jakiegoś takiego udowadniania nieustannie, że jesteś silny, jesteś mocny i tak dalej, i tak dalej. Ciągle będziesz musiał mieć rację, ciągle będziesz musiał mieć przewagę nad innymi, prawda? Jak powiedziałem, z męstwem wiążą się dalej za chwilę następne cnoty, prawda? I tutaj też będzie kwestia właśnie wspaniałomyślności czy wielkoduszności, której niebezpieczeństwem będzie właśnie taki stan zarozumiałości.
Bo o co mi w tym wszystkim chodzi? To znaczy, przyznam się, że postawiłem specjalnie to pytanie, dlatego żeby jeszcze raz uzmysłowić sobie jedną bardzo prostą rzecz. My dzisiaj w naszym normalnym języku odnosimy męstwo do relacji między mną a drugim człowiekiem. Ja zawsze jestem mężny wobec kogoś, odważny wobec kogoś, jestem przebojowy wobec kogoś, uczeń wobec nauczyciela chociażby, pokazanie swojej siły, zaprezentowanie swojej siły. A w gruncie rzeczy wydaje mi się, że chodzi o to, że mężnym trzeba być najpierw wobec samego siebie.
To jest bardzo ciekawa uwaga i ważna, wydaje mi się, rzeczywiście w dzisiejszym świecie właśnie przez to fałszywe, na emocjach oparte męstwo, pseudomęstwo, właśnie przez męstwo rozumiana właśnie jakaś przebojowość czy brawura, która jest ślepym działaniem śmiałości w nas. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, jak ze wszystkimi cnotami. Cnota jest powściąganiem siebie. Jest panowaniem nad sobą przede wszystkim, a nie nad innymi. Nie jakimś ukazywaniem czegoś, co w innych się gdzieś tam pojawia. A więc jesteśmy tutaj więc w takiej sytuacji, że zaczynamy, no, właściwie zaczynamy i kończymy na sobie. Ja nie rozumiem męstwa jako czegoś, co się objawia drugiemu. Ono się może objawić drugiemu, ale to jest wtórne. Mnie w męstwie nie chodzi o to, żebym się objawiał komuś drugiemu, bo to raczej byłoby szukanie potwierdzenia swojej siły w kimś innym, prawda? Ktoś inny, ja robię to nie dla swojego własnego panowania nad sobą i kierowania się ku dobru, ale robię to po to, żeby zaimponować komuś, robię to po to, żeby, nie wiem, zdobyć jakąś przewagę nad kimś. Prawda? A w tym układzie to już nie mamy do czynienia z męstwem, tylko z pseudomęstwem, z jakąś inną tego rodzaju formą. A więc zaczyna się i kończy męstwo na mnie samym.
Tutaj mamy...
Męstwo, przepraszam, jeszcze jedno zdanie. Męstwo będzie także wtedy, gdy mnie nikt nie widzi. Właśnie dlatego specjalnie dałem ten przykład. Wtedy, gdy mnie nikt nie zobaczy w tym, że ja zamiast oddać się, nie wiem, jakimś przyjemnościom czy czemuś tam innemu, decyduję się na to, żeby przysiąść fałdów albo czegoś jeszcze tam, prawda? I zająć się tym, co jest moim, na przykład, nie wiem, powołaniem, co jest moim zobowiązaniem na przykład, prawda? Chociaż ciągnie mnie do czegoś innego, chociaż mam jakieś inne w tym względzie skłonności. To ma może bardziej ten przykład związek właśnie z wielkodusznością raczej, czyli z czymś pochodnym od męstwa. Ale właśnie tu chodziłoby o tego rodzaju sytuację. Może mnie nikt nie widzieć w moim męstwie i nawet wtedy najbardziej jestem mężny, prawda? Może mnie nikt nie widzieć w moim męstwie.
No właśnie tutaj nasza słuchaczka, z którą debatujemy za pomocą SMS-ów, przesłała bardzo ciekawego SMS-a. Siedzenie nad matematyką w czasie, kiedy jest dyskoteka, to nie męstwo. To heroizm.
No właśnie, nie ma heroizmu bez męstwa.
Spróbujmy tutaj troszeczkę, a co to jest heroizm już, jak jesteśmy w tych rozróżnieniach?
Mnie się wydaje, że heroizm jest taką trochę skrajną postacią męstwa. Skrajną nie w sensie złym, tylko w sensie właśnie doskonałą postacią męstwa. Dlatego, że męstwo wcześniej czy później prowadzi nas do sytuacji poświęcenia czegoś bardzo ważnego, a w konsekwencji poświęcenia życia. Tam, gdzie się pojawił problem prześladowań, prawda, za wiarę, tam gdzieś zdaje się, że ta sama słuchaczka o tym wspominała, tam, gdzie się pojawił problem prześladowania za wiarę, tam się pojawia problem męstwa, prawda, ale to prześladowanie za wiarę może mnie zaprowadzić wręcz do sytuacji takiej, w której będę musiał poświęcić coś bardzo wielkiego. Coś bardzo ważnego.
Nawet własne życie.
Właśnie, aż do naszego życia, gdy zrozumiemy w związku z tym, że życie jest wielkim dobrem, ale nie największym dobrem. Oczywiście znowu tutaj, no nie chciałbym kalać własnego gniazda, ale powiem czcigodnemu tutaj mojemu rozmówcy, zarówno jak i słuchaczom, przyznam się, będę teraz uderzał w katolickie Radio Podlasie. Już widzę, pan redaktor chwycił maczugę i będzie mnie bił. Nie, zanim jeszcze...
Nie, jeszcze dyrektor to, nie dzwonił.
Jeszcze dyrektor nie dzwoni, ale będę uderzał w katar.
Przypominamy numer 25 644 55.
Proszę się nie martwić, nie będzie to takie straszne. Ja wiem, co robię. Ostatecznie nie kąsa się ręki, która chleb daje. W każdym razie, do czego zmierzam? Tuż przed naszą audycją mieliśmy reklamy. Gdzie reklamowała się, powiedzmy sobie tam, coś tam reklamowała się, apteka czy cokolwiek. I powiedziane było tam tak, żyć zdrowie jest dobrem bezcennym. Nieprawda. Ono ma swoją cenę, to znaczy zdrowie człowieka, życie człowieka jest bardzo wielkim dobrem, ale nie najważniejszym. Jeżeli dzisiaj mamy nowy rok, proszę państwa, i nasłuchaliście się już tego, że wam życzą zdrówka, no to ja wam dzisiaj życzę czegoś więcej niż zdrówka, żebyście umieli poświęcić wasze zdrówko dla ważniejszych rzeczy. To naprawdę nie jest takie proste i do tego właśnie potrzebne jest męstwo. A poświęcenie naprawdę wielkich rzeczy dla jeszcze większych, prawda, poświęcenie czegoś takiego ma tu już znamiona heroizmu, prawda, i jest szczytem, powiedzmy sobie, życia duchowego, czy w tym wypadku szczytem męstwa, natomiast no, dostępnego, którego nie możemy nakazać każdemu. To jest, heroizm jest no, szczytową postacią naszego życia duchowego.
Tak, wracając do tych życzeń,
które... Heroizm jest rzeczywiście, heroizmem jest siedzenie przy matematyce, gdy jest dyskoteka.
Dla niektórych
jest przyjemnością. W proporcjach można tak to ująć, prawda?
Wracając do tych życzeń, które były nam składane na wyrok, swego czasu usłyszałem, że kiedy w czasie życzeń składanych padło stwierdzenie, no przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze, to w tym momencie obdarowany życzeniami stwierdził, niekoniecznie, bo marynarze na Kursku wszyscy zdrowi byli, tylko im trochę szczęścia zabrakło.
No więc właśnie, więc o zdrowie może niekoniecznie nawet, to znaczy ja nie chciałbym, żebym tutaj
wiadomo,
wyglądało
co
to jakoś, no ja wiem, prześmiewczo wobec ludzi, którzy nas słuchają, dotkniętych na przykład chorobą, prawda, i mogą mi powiedzieć, a co ty wiesz o zdrowiu czy o chorobie, jak to jest ważną rzeczą. Chcę pokazać, że jest to naprawdę ważna rzecz i trzeba o nią zabiegać, ale nie najważniejsza w życiu. Życie nasze całe, to ziemskie tutaj, które mamy, jest bardzo wielkim dobrem, ale nie największym dobrem w życiu, bo inaczej nie zrozumielibyśmy ludzi, którzy poświęcają to dobro dla jakiegoś innego celu.
Dokładnie. Proszę państwa, chwila przerwy, znowu budka suflera, tymczasem utwór pod tytułem Czas ołowiu, troszkę mówiący właśnie o tym, tymi słowami, wtedy, gdy się najmniej spodziewasz, nagła wiadomość pchnie cię nożem, tępy znajomy ból, znów stare blizny się otworzą i wiesz, jak się tonie.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Głos sprawił, że wiem już, jak się tonie. Cienki lód, kruche szkło, przeniesio, mają coś. Cimika, panna jo, kruchy lód, cienkie szkło. Steve McQueen, Tommy Ash, Richard L., Elvis Presley. Martwy film, martwy blues, kruche szkło. Zwyczajne świństwo, tak się nie mówi, do widzenia. Nie można wyjść od tak, porowie snu i w pół marzenia. Jeszcze wiruje twoja płyta, jeszcze się to ekran pali pod zimnym światłem gwiazd. Jak ciężko żyć tym, co zostali.
Witam Państwa ponownie. Przypominamy, że można z nami się łączyć za pomocą telefonu. Numer do studia 25 644 65 55, numer skrzynki SMS-owej 509 056 590, oraz numer komunikatora gadu gadu 30 86 701. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy są z nami, którzy z nami się łączą. Wróćmy jednak do naszej rozmowy na temat cnoty męstwa. Myśmy troszkę tę cnotę wypunktowali. Tutaj w międzyczasie przyszedł do nas pewien SMS od osoby, która ma trudności zdrowotne i mówi o tym, że spowiednik w czasie spowiedzi przekazał informację, że to, że ona na przykład w piątek nie je mięsa, chociaż jest zwolniona z tego postu ze względu na swój stan zdrowia, że to jest formą heroizmu. Natomiast ta osoba pisze, nie, ona jest po prostu przyzwyczajona do tego, że w jej domu się akurat nie je w piątek mięsa ze względów właśnie religijnych.
Znaczy, no, jedno drugiego nie wyklucza. Ja bym może aż tak, przy pewnej analogii można mówić o heroizmie. Wtedy, kiedy właśnie, jak powiedziałem, naraża się pewne dobra wysokie dla jeszcze wyższych i ważniejszych, więc przez pewną analogię najwyżej można mówić o heroizmie. Wydaje mi się, że to jednak mimo wszystko metafora pewna. Mhm. Natomiast jest jeszcze druga sprawa tutaj, na którą warto zwrócić uwagę, na to przyzwyczajenie.
Dokładnie.
Które jest tu zaakcentowane. No właśnie, przyzwyczajenie to nic innego jak właśnie cnota.
My jesteśmy albo po prostu forma mechanicznego przyzwyczajenia do wykonywania pewnej czynności, która jest związana z jakimś dobrem.
Z jakimś dobrem. Coś dobrego się wykonuje i wtedy nam jest łatwiej wykonywać to dobro, kiedy ona się staje naszą drugą naturą. Myśmy kiedyś na ten temat mówili, warto może to przypomnieć, że tak samo jest i z męstwem. Męstwo praktykowane, to znaczy właśnie umiejętność powściągania cugli swoich w różnych miejscach i powściąganie czy śmiałości, czy nieśmiałości, czy tchórzostwa, to wszystko wyrabia w nas potem pewien stan. Potem nam już jest znacznie łatwiej. Za każdym razem jest znacznie łatwiej. Tak samo jak w wadach człowiek po pierwszym razie następuje drugi, trzeci, za każdym razem coraz łatwiej wdrożyć się do zła. Tak samo tutaj, coraz łatwiej nam się wdrożyć. Właśnie, to jest pewne przyzwyczajenie. My walczymy o pewne przyzwyczajenie. Pamiętajmy, nie jesteśmy aniołami i nie musimy za każdym razem, w każdym momencie swojej przekonywać siebie do pewnych rzeczy. Trzeba się właśnie wdrożyć na zasadzie, nie lubię słowa mechaniczne, bo to by wskazywało właśnie na jakąś taką tylko fizyczną zależność, prawda? Jakieś wyłączenie rozumu. To nie jest wyłączenie rozumu. To jest rozum, który wypracował sobie sprawność. To jest na podobieństwo, to o czym mówiliśmy tutaj sobie poza mikrofonem, że to jest na podobieństwo, nie wiem, wypracowania kierowca, wypracowuje sobie pewien zestaw czynności, potem on o tym nie myśli. I to jest konieczne, żeby on o tym nie myślał, bo gdyby kierowca, który stale myśli o tym,
się,
co on robi, zrobić, jak on ma teraz i patrzył na podnogi, gdzie tu jest pedał gazu, a gdzie tam...
Tak robią.
Ja mówię o kierowcach w tym momencie. A więc mają to być kierowcy, nie wiem, jacyś początkujący gracze. Natomiast kierowca nie może wręcz. On musi sobie wypracować pewien schemat działania po to, żeby po prostu o tym już nie myśleć, żeby to weszło mu w krew. Prawda? Męstwo jest cnotą, która ma wejść w krew człowiekowi. Ma stać się jego drugą naturą.
A to jest bardzo ciekawe. Znowu Ela z nami się połączyła. Bardzo serdecznie Panią witamy na naszej antenie. Cieszymy się, że Pani z nami jest. I teraz stwierdzenie, które pada. Jak ludzie nie zrozumieją, że chowając dzieci pod przysłowiowym groszem robią im krzywdę, to następne pokolenie będzie dożywać 40. Wszyscy poumierają na zawały lub popełnią samobójstwa z powodu depresji. A psychiatrzy i psychologowie będą po prostu spać na pieniążkach. Przepraszam za dosadność, ale takie mam ostatnie odczucie. No właśnie. To jest, troszeczkę dotykamy pewnej kwestii wychowania dzieci. Bo w gruncie rzeczy dzisiaj rozprzestrzeniło się to jest słynne mówienie o tak zwanym bezstresowym wychowaniu, czyli krótko rzecz mówiąc, nie stawiamy dzieciom żadnych obowiązków, nie stawiamy dzieciom żadnych wymagań, nie mówimy, że coś muszą zrobić, tylko po prostu im delikatnie pozwalamy żyć, jak im się żywnie podoba. Czy męstwo także nie objawia się w tym, że człowiek wie, że ma obowiązki i w imię tych obowiązków musi poświęcić nawet własną przyjemność?
No jest niewątpliwie jakimś dogmatem dzisiejszej pedagogiki. No dzisiejszej, no może
to
troszkę...
To jak Jakubie Rousseau to ma.
Tak, myślę, że to chyba gdzieś tam się wszystko zaczyna. Wychowanie polega na samowychowaniu w gruncie rzeczy. Mhm. A w związku z tym dziecko ma samo do pewnych rzeczy dojść niejako. Wydaje mi się to strasznym błędem i straszną krzywdą uczynioną młodym ludziom. Natomiast, no właśnie, zadaniem rodziców jest stawianie ich przed sytuacjami męstwa.
No, dla dziecka, które nie umie mówić, jeżeli mama nad nim stoi i nakazuje mu, powiedz mama, no to jest stawianie stresu potwornego.
A potem wielokrotnie będzie trzeba to w życiu powtórzyć, prawda? Mhm. I to trzeba będzie powtórzyć na znacznie poważniejszym poziomie. Bo cała siła wychowania będzie polegała właśnie na tym, żeby dziecku przedstawić jego zobowiązania, które musi zrealizować bez względu na to, czy będzie musiał poświęcić taką czy inną przyjemność, prawda? I oczywiście dzisiejsi niektórzy, czy psychologowie, czy pedagodzy podnoszą larum. Jak to się właśnie, to jest właśnie ograniczanie dziecka, to jest właśnie wdrażanie go w jakieś stresy i tym podobne rzeczy. A więc coś, co miałoby go jakoś w jakimś sensie ograniczać. Nie zgadzam się z tym. Uważam, że wychowanie do cnoty, do takiego kierowania sobą, co nie zawsze odbywa się od razu w ten sposób, że dziecko od razu wie, do czego jest kierowane, prawda? Jest nieco przymuszone. Czy na początku ktoś go przymusi, czy w którymś momencie sam siebie zacznę przymuszać, kiedy jestem już dorosłym człowiekiem, no to muszę niejako przejąć pałeczkę rodzica. i sam siebie zacząć przymuszać do pewnych rzeczy. I w tej sytuacji nie ma innego wyjścia, moim zdaniem, jeżeli mamy osiągnąć jakiś postęp. Jeżeli rzeczywiście, bo to wracamy do tego pytania, które postawiłeś kiedyś. Dlaczego nie mamy tego męstwa na samym początku? Ja wiem, dlaczego nie mamy. Nie mam. To trzeba do Pana Boga pretensje kierować. Natomiast nie mamy. No i trzeba je wypracować w sobie. No nie ma tego na samym początku.
Ale w gruncie rzeczy sam fakt męstwa jest już pewną sytuacją stresującą, bo jednak mimo wszystko musisz wybrać pomiędzy, znajdując się z jednej strony pomiędzy dwoma strachami, lękami, obawami, ty musisz przejść jak pomiędzy Scylą a Charybdą, to dosłownie między tym musisz przejść i trudno. To tak, jest sam fakt stresu totalnego.
I na pewno, no przede wszystkim nie ma sytuacji, chyba stres jest też pewną reakcją człowieka na istniejącą rzeczywistość, prawda? Na ciśnienia, które się zjawiają, właśnie na trudności, które się pojawiają. Wytrwałość w trudnościach to jest radzenie sobie ze stresem. Prawda? Wytrwałość, męstwo jest sposobem radzenia sobie ze stresem, bo stres się pojawia wtedy, kiedy mamy właśnie ciśnienia straszne, prawda? Które gdzieś tam się tam z jakichś powodów pojawiają w naszym życiu. Być może właśnie dzisiejsze zestresowane społeczeństwo jest to społeczeństwo niewychowane do męstwa.
Nieumiejętność radzenia sobie z trudnością, która się pojawia.
Która się pojawia, prawda? Ona powoduje we mnie właśnie zgryzoty tego rodzaju, które w konsekwencji powodują, że no właśnie, ja coraz bardziej gdzieś tam w coś brnę. Brnę w jakieś poczucie swojej niższości, brnę w poczucie bezradności jakiejś swojej, prawda? Gdzieś to się w ten sposób we mnie pojawia. Wielu dzisiejszych też i psychologów wspomina o tym, że stres jest jednocześnie czymś bardzo napędzającym. Mhm. Prawda? Życie, że ludzie zestresowani żyją dłużej, paradoksalnie rzecz biorąc, dlatego właśnie, że to ich jakoś napędza, że to ich do czegoś nieustannie mobilizuje, że to
do czegoś
jakoś,
zmusza.
Do czegoś zmusza, prawda? No więc dlatego męstwo się pojawia, wracamy znowu do tego, o czym już mówiliśmy, męstwo to szerokie ma spektrum, ono się pojawia wszędzie tam, gdzie muszę zmierzyć się z jakimś zagrożeniem, z jakąś słabością, z jakimś swoim strachem, z jakimś swoim kompleksem, z jakąś swoją, z jakimś swoim poczuciem małej winy, małości, jakiejś winy i tym podobnymi rzeczami, prawda? Ja muszę z tym zmierzyć.
Czyli a w tym momencie, po tym co mówimy, co mówisz, można by wnioskować bardzo prosto, że pierwszym objawem męstwa, bo mówimy, że męstwo jest przede wszystkim zawsze względem samego siebie, ja muszę być mężny wobec samego siebie, żeby umieć zapanować nad sobą. W związku z tym pierwszym objawem męstwa jest umiejętność postawienia sobie pewnych wymagań. Ja to muszę znaczy, od siebie wymagać.
Tak, myślę, że w ogóle do wszystkich cnót, prawda? Jest świadomość celu, do którego zmierzam, prawda? Celu, który nie da się sprowadzić tylko i wyłącznie do tego, żebym uśmierzył gniew, bo to nie miałoby sensu. Ja uśmierzam gniew w jakimś celu.
Dokładnie.
Prawda? Nie dla samego uśmierzenia gniewu, tylko tu mi chodzi o zrealizowanie swojego człowieczeństwa w pełni, o czym kiedyś mówiliśmy, gdy wyjaśnialiśmy, skąd się bierze w ogóle moralność człowieku, prawda? Ona się bierze stąd właśnie, że chodzi mi o zrealizowanie siebie w sensie maksymalnym, prawda? I do tego będzie mi potrzeba umiejętności panowania nad sobą, umiejętności ofiarowania siebie, umiejętności i będziemy mogli się nad tym zastanawiać. Męstwo jest tak samo w służbie człowieka. Prawda? Ja decyduję się na pewno męstwo, dlatego że znam pewne cele. I to właśnie te cele niejako zmuszają mnie do męstwa, prawda? Bo jeżeli na przykład sprowadzimy sprawę, tutaj wcześniej podawany przykład do tego naszego uczenia się, prawda? Do tej matematyki nieszczęsnej, którą heroicznie trzeba, przy której heroicznie trzeba siedzieć, mimo tego, że świat naokoło kusi i mami. No właśnie, jeżeli zdam sobie sprawę z tego, i to jest kwestia właśnie działania mojego rozumu władz wyższych, zdecydowanie, jeżeli zdam sobie sprawę z tego, że powiedzmy bez wykształcenia nic, prawda? Jeżeli na przykład, bo ja będę miał mądrych rodziców, którzy jak będę dzieckiem, to mi jeszcze sami za mnie, że tak powiem, zdecydują, że ja muszę mieć wykształcenie, że ja muszę się wykształcić, prawda? Że ja muszę rozwinąć swój intelekt. No jeżeli zdaję sobie z tego sprawę, no to muszę wytrwać w tym, muszę sobie postawić pewien cel, który staje się dla mnie pewną powinnością. Ja mam to zrobić, mam to zrealizować. Wytrwać w tym to nie jest taka prosta sprawa, prawda? Bo świat kusi i mami, prawda? Bo mamy taką z drugiej strony istniejącą pokusę do tego, żeby właśnie nie wytrwać wobec trudności, wobec przeciwności, prawda? Ten świat z pokusami staje się przeciwnością. Jak pójdę za światem z pokusami, to się nie nauczę matematyki, która stoi przede mną. Nie wiem, zresztą zawsze, kiedy podaję przykład matematyki, to ludzie zaczynają właśnie mówić o jakimś heroizmie, jakiejś tragedii. Przecież to jest taki porządek umysłu, który dzięki matematyce się osiąga. Nie wiem, dlaczego to tak ludzi przeraża. Przecież tam nie ma nic przerażającego.
No właśnie, nasza słuchaczka przed chwilą przysłała nam wiadomość, że bardzo krótką. Ale ja lubię matematykę.
No właśnie. No,
gratulujemy, podziwiamy i jesteśmy całkiem za.
Z tym, że taki drobiazg, jeżeli się lubi matematykę, to nie trzeba się powściągać do tego, żeby jej się uczyć. W związku z tym nie mamy tutaj do czynienia z męstwem tak naprawdę, bo męstwo jest tam, gdy zwyciężam coś. To nie jest nic złego. To bardzo dobrze, jeśli nie muszę z męstwem stawać do matematyki. Ja na przykład staję z przyjemnością. To mam cudowną sytuację, prawda? Natomiast no czasami także i muszę zrobić to z męstwem i nawet jeżeli lubię matematykę i często robię to z przyjemnością, to czasami ze względu właśnie na swoją słabość, ze względu na swoje ograniczenia cielesno-emocjonalno-duchowe, będzie sytuacja taka, że mi się nie będzie chciało.
I jeszcze jedno pytanie już na koniec. Umówmy się, że to jest na koniec, ponieważ czas się nasz trochę zbliża.
No i nie powiedzieliśmy nic o cnotach pomocniczych.
Za miesiąc będziemy na to mieli czas. Chociaż, proszę Państwa, już od razu mówię, nie wiadomo, jeszcze dokładnie nie wiadomo, jeśli chodzi w którą środę miesiąca lutego się spotkamy. Aha. Ale prosimy, żeby Państwo słuchali dokładnie Radia Podlasie i wtedy będzie wiadomo. To ze względu na ferie różnego rodzaju
związane. Wiesz o jakiś asteroidzie.
Nie, niestety nic jeszcze na nas nie spadło, chociaż czuję, że niedługo spadnie, jak będziemy dłużej o tym mówić. Natomiast wracając do całości. Wydaje mi się, że jeszcze powinniśmy jedną rzecz bardzo mocno powiedzieć. Otóż nasze męstwo realizuje się także w tym, że ja rozumiem, iż w moim życiu są nie tylko prawa, ale i obowiązki, które muszę wypełnić.
No, jeśli tak rozumiemy prawa jako uprawnienia, ale zobowiązania, prawda? To zobowiązanie też ma związek z prawem. No właśnie, tylko takim zobowiązującym prawem. No to właśnie o tym mówiliśmy. Powinność, moje zobowiązanie wynikające z jakiejś tam, z jakiegoś dobra, prawda, które i to narzuca mi pewną konieczność realizowania bez względu na to, jakie są tam, powiedzmy sobie, moje w tym momencie stany i uwarunkowania. To ma związek także z naszą religijnością, może na koniec, jeżeli już tak, prawda? Bo nie zawsze będziemy w znakomitym stanie emocjonalnym, nie wiem, duchowym do tego, żeby się pomodlić, czy żeby pójść do kościoła w niedzielę, prawda? Jak bardzo często dzisiaj, znowu wracając, kończąc naszą rozmowę tym, od czego zaczęliśmy, a więc od tego, że emocje mają grać w naszym życiu podstawową rolę. Jak bardzo często spotykam się z czymś takim, modlę się wtedy, kiedy mam odpowiedni nastrój, prawda? Czyli kiedy jestem uczuciowo do tego ustawiony. Właśnie i to jest już zwycięstwo diabła, możemy powiedzieć, jeżeli tak chcemy sprawę ujmować. Już diabeł się postara, żebyśmy nie mieli nigdy dobrego nastroju. Życzę Państwu dobrego nastroju.
Również Państwu tego życzę. Żegnają się z Państwem dzisiaj ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski.
Dziękujemy serdecznie za realizację programu panu Tomaszowi. Mamy nadzieję, że za miesiąc znowu się spotkamy. A na koniec proszę Państwa jeszcze raz Budka Suflera i utwór Za ostatni grosz. Tym będziemy się z Państwem dzisiaj żegnać. Życzymy dobrej nocy i szczęść Boże Państwu.
Kiedy szlak, gdzie był pierwszy nasz krok w rozpadlinę bez dna, gdy srebrników garść przekonała nas, że kiedy dają to brać, każdy głupi to wie. Bilans zysków i strat prowadzimy od lat. Nie ma czego w nim kryć, nie ma czego się bać. Skąd więc na luz pragnie znowu każdego dnia? Wita cię najpierw wstręt, potem brat jego strach. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.